Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Dziś będziemy rozmawiać o tym, że Rosja zwiększa swoje siły zbrojne, no i czy właśnie ta rozwinięta, powiększająca się rosyjska armia to zagrożenie dla Europy, dla Polski i jakie zagrożenie dla Ukrainy, która toczy przecież z Rosją wojnę. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałem Państwu podziękować za to, że oglądacie filmy na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał i do tego przy okazji od razu zachęcam, za to, że komentujecie nagrania, które się tutaj pojawiają, ale najbardziej dziękuję moim patronom, dzięki którym ten kanał w ogóle istnieje. Dziękuję Państwu za to, że ten kanał może być niezależny, za to, że wspieracie mnie przez cały czas. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, można to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajdą Państwo w opisie tego filmu. A tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać o Rosji, ponieważ Władimir Putin 1 grudnia podpisał dekret o zwiększeniu rosyjskiej armii do 1 320 tysięcy żołnierzy. Dodatkowo armia rosyjska ma oczywiście także etaty cywilne, to jest kolejne kilkaset tysięcy ludzi. Ewidentnie Rosja stawia na to, żeby się zbroić, na to, żeby rozwijać swoją armię. Wiele osób zadaje pytania, po co? Po co aż tak duża armia Rosji? Dlaczego Rosjanie właśnie aż tak inwestują w armię? Czy to chodzi tylko o wojnę w Ukrainie, o wojnę z Ukrainą, czy może chodzi o coś więcej? Może chodzi o jakieś dalekosiężne plany, bo przecież jak wiemy, Rosjanie planują zazwyczaj na lata do przodu. Czy taka armia to zagrożenie dla NATO, czy taka armia to także zagrożenie dla Polski, ale czy taka armia może pozwolić również Rosjanom pokonać Ukrainę i właśnie dojść choćby do granic Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Wschodniej, a o tym wszystkim będę rozmawiał z wyjątkowym gościem, a jest nim były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, były dowódca wielonarodowej dywizji w Iraku, również były dowódca polskiego kontyngentu w Syrii, także uczestnik misji w Bośni i Hercegowinie, pan generał Mieczysław Bieniek. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie generale, 1 grudnia armia rosyjska została dekretem Władimira Putina zwiększona. Tam w tej chwili ilość etatów wojskowych ma już wynosić 1 320 000 ludzi. Jak pan to skomentuje? Czy to jest realne zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale też dla innych tutaj krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej?
Musielibyśmy poznać całą strukturę organizacyjną Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, bo to tak łatwo nie można sobie powiedzieć. Do niedawna Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej liczyły 900 tysięcy żołnierzy. I musimy tutaj wiedzieć, że siły zbrojne składają się nie tylko z wojsk lądowych, ale sił powietrznych i kosmicznych, marynarki wojennej, sił specjalnych, jak również innych organizacji, które wchodzą i administracji wojskowej. W sumie to 900 tysięcy. Natomiast 280 tysięcy to były siły wojsk lądowych, ale w tym również to były również siły, które wchodziły w skład ochrony i obrony obiektów wojskowych, a tych obiektów, za obiekty nazywamy garnizony, a garnizonów jest około 20 tysięcy na terenie Federacji Rosyjskiej, które trzeba chronić, zaopatrzenie dostarczyć i tak dalej. Do operacji na Ukrainie 630 dni wcześniej weszło 220 tysięcy. To możemy sobie wyobrazić, że z tych wojsk lądowych zostało im tam na terenie garnizonów 30-40 tysięcy i ośrodków szkoleniowych. Stracili do tej pory, mówi się, że około 250 tysięcy zabitych i rannych bezpowrotnie, tych, którzy do walki nie mogą wrócić. Zmobilizowano w tym czasie, w tej częściowej mobilizacji, około 300 tysięcy. No to widzimy, że to odtworzenie trwa, więc dodatkowo, i teraz popatrzmy sobie, 280 tysięcy wojsk lądowych, około 150 do 200 tysięcy sił powietrznych i kosmicznych. Następnie mamy marynarkę wojenną, mamy siły specjalne, no oczywiście mamy Rosgwardię, która jest częścią sił zbrojnych, ale tak naprawdę wykonuje operacje na rzecz spraw wewnętrznych. Czyli to nie jest tak, że te wojska lądowe głównie stanowią, one głównie by brały udział w operacjach, ale jak zauważymy dzisiaj w operacji na Ukrainie, siły lądowe są wspierane przez marynarkę wojenną, oczywiście z której wystrzeliwane są rakiety Kalibr, ale również siły powietrzne, które nie wlatują za często na terytorium Ukrainy, na terytorium przestrzeni powietrznej, bo tracą dużo samolotów, mimo że chwalą się, że są tacy nowocześni, że mają systemy antyprzeciwlotnicze, ale tracą te samoloty, wystrzelając poza zasięgu środków obrony przeciwlotniczej. Więc de facto, gdyby chcieli zorganizować kolejne 350-400 tysięcy, to będzie proces długotrwały. Oczywiście Federację Rosyjską na to stać ze względu na ludność, chociaż ona się zmniejsza, ale to będzie proces długotrwały, przynajmniej 10 lat to będzie trwało. Oprócz tego pamiętajmy, że siły zbrojne to nie tylko ilość, ale i jakość, a więc stopień ich wyszkolenia, wyposażenia, zabezpieczenia materiałowo-technicznego, logistycznego, co widzimy, że wszystkie te elementy kuleją na każdym kroku w operacji na Ukrainie od samego początku. Oczywiście Rosjanie wyciągają wnioski tak jak wyciągnęli po wojnie w Gruzji. Reorganizują swoje systemy dowodzenia, swój sposób organizacyjny związków taktycznych. Najpierw to były dywizje, później były brygady, potem były batalionowe grupy bojowe, teraz znowu wracają do dywizji i do okręgów wojskowych. Zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja geopolityczna uległa zmianie na ich niekorzyść, tak a propos, ponieważ dwa bardzo silne państwa, jedno już weszło do NATO, Finlandia, Szwecja wkrótce wejdzie, co zmienia im kierunek patrzenia na geopolitykę z kierunku północnego. Tam chcą otworzyć na rejonie północnym ten peterburskim okręg wojskowy, który będzie miał odpowiadać za ten kierunek północny, czyli ten fiński. Rejon Bałtyku de facto został zablokowany dla floty bałtyckiej i rosyjskiej do jakichkolwiek działań bojowych, ponieważ mają bardzo ograniczone wyjścia na Bałtyk, bo Bałtyk jest pod kontrolą de facto NATO. Półwysep Kolski jest bardzo ważny dla nich, ponieważ tam rozbudowali swoją infrastrukturę. Tam znajduje się, już za czasów Putina, tam znajdują się systemy rakiet balistycznych, niektóre wyposażone również w głowice jądrowe. No tam mają w końcu port wojenny również z okrętami podwodnymi, dlatego też ten okręg będą wzmacniali. Jeśli chodzi o wojska lądowe, no to de facto mają na naszym kierunku, na tym zachodnim kierunku mają Białoruś, czyli ten zbir, związek Białorusi i Rosji. To jest elementem, który może powodować jakiekolwiek zagrożenie. Mogą wzmocnić znowu te siły po rozmieszczeniem kolejnej swojej armii odtwarzanej, bo ta armia de facto została rozbita w tych działaniach na Ukrainie i w tej chwili oni o to będą się pewnie troszczyli. Natomiast tak jak mówię, organizacja tych sił, sposób ich dowodzenia, zaopatrzenia i szkolenia. Pamiętajmy, że ośrodki szkoleniowe zostały również opustoszone z tych instruktorów, bo oni są już na froncie w tej chwili. Te rezerwy, które oni powołują, są marnej jakości. Właściwie Rosja nigdy nie liczyła się ze stratami ludzkimi. Jak mówię, o 250 tysiącach jest to coś niewyobrażalnego. Nasze polskie siły zbrojne tyle nie liczą. Gdyby taka ilość trumien, tego gruzu, jak oni mówią, wracała do jakiegokolwiek kraju, to już by były olbrzymie napięcia społeczne. One tam pewnie gdzieś są, bo matki, żony, siostry tych zabitych żołnierzy i rannych powracających stamtąd, to nie da się tego ukryć. Natomiast no, propaganda rosyjska i ta duma Wszechrusi, która władza im nakazuje mówić, że to my walczymy o jakąś ojczyznę z faszystami, jednak się przebija do społeczeństwa, ale również do społeczeństwa przebija się ta świadomość, że coś jest nie tak. Pytał pan mnie, czy to będzie zagrożenie. My zawsze rozpatrywaliśmy, już od kilku lat, klapki spadły z oczu po tej próbie współpracy z Federacją Rosyjską, już lat temu 8-10 i NATO podjęło pewne kroki. Pamiętajmy o tym, że nie będziemy walczyli sami, jeśli doszłoby do czegoś takiego. Mamy czas kryzysu, mamy czas pokoju, kryzysu i wojny. Jeśli w tej chwili NATO ocenia, że na kierunku wschodnim mamy kryzys, więc NATO poczyniło pewne kroki. Krokami tymi są zmiana strategii, patrzenia na system bezpieczeństwa, opracowanie planów regionalnych, one się nazywały kiedyś inaczej. Dzisiaj to są plany regionalne desygnowane na poszczególne regiony zagrożenia. Widzimy wzmocnienie oddziałami na flance wschodniej. Może nie są to tak, jak niektórzy chcieliby, brygady czy dywizje. Są to grupy bojowe, wzmocnione również desygnowanymi na ten kierunek siłami lotniczymi, specjalnymi. 3 osłoną przeciw, obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową, bo wyobraźmy sobie, że na przykład na batalion, który rozmieszczony jest na Litwie, gdzie są siły niemieckie, czy w Estonii, są siły brytyjskie i rumuńskie, czy amerykańskie na terenie Łotwy i Polski, spada grad bomb. To nie są bomby, które spadły na Polaków, Litwinów, Estończyków, to są bomby, które spadły na Amerykanów, Niemców, Brytyjczyków, Kanadyjczyków, czyli to są bomby de facto, które spadły na 31 narodowości natowskich. I wtedy artykuł 5 działa niemalże automatycznie. Także tu Rosja o tym wie. Natomiast no oczywiście, że jest to pewna eskalacja napięcia, my sobie również z tego zdajemy sprawy. Po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę miało miejsce wiele wydarzeń, ale jedno z tych wydarzeń to jest na niespotykaną skalę zjednoczenie się, wzmocnienie NATO i sojuszu całego w zakresie podejmowania decyzji wyposażenia, ale również podejmowania decyzji. No i oczywiście zintegrowanie się Zachodu albo wzmocnienie się Zachodu, Zachód sobie zdał sprawę, że dywidenda bezpieczeństwa i pokoju zakończyła się. Chociażby ten fakt, że i Unia Europejska przyjęła po raz pierwszy taki kurs, że wzmacnia systemy obronne, ba, nawet wzmacnia produkcję zbrojeniową, zdecydowano, że skieruje się pakiet pomocy dla Ukrainy, jeśli chodzi o produkcję amunicji, dostarczanie tej amunicji, stworzenie hubu logistycznego i tak dalej. No, dzisiaj mamy lekkie tam takie tąpnięcie, ponieważ Kongres amerykański odrzucił kolejny pakiet pomocy, 61 miliardów, ale myślę, że społeczeństwa zachodnie zdają sobie sprawę, że to jest w naszym interesie, aby Ukraina była broniła się skutecznie i żeby nie traciła kolejnych terytoriów, a mogła jeszcze mieć zdolności do odzyskania częściowo, chociaż pan wie dokładnie, że tak łatwo nie będzie, że tereny wschodniej Ukrainy, Donbasu, Doniecka, Ługańska, tereny Krymu, no jest trudne to do odzyskania, oczywiście Ukraina będzie robiła wszystko, co będzie w jej mocy. Kolejnym takim elementem, który chciałbym powiedzieć, wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, bo pytanie mamy, no tak, chociażby nawet wypowiedź rzecznika Białego Domu była trochę niepokojąca, mówiąca, że oczywiście Rosja się nie zatrzyma. Może i nie, ale Rosja nie byłaby w stanie nawet okupować całej Ukrainy. Przecież pan wie dokładnie, jaki to jest duży kraj, ile trzeba byłoby sił i środków zaangażować, aby ten kraj okupować. Zresztą pola obrony i nienawiści, stopień nienawiści Ukraińców do Rosjan jest tak wielki, że to by nie było możliwe. Myśmy nawet uzdrożnili system zaopatrzenia, nie tylko tutaj Ukraińców, ale również system zaopatrzenia i przemieszczania się sił na flankę wschodnią poprzez stworzenie nowego dowództwa. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, że mamy dowództwo operacyjne w Ulm, utworzone w celu tak zwanego płynnego albo sprawniejszego przemieszczania się sił wzmocnienia na terenie europejskim w kierunku wschodnim lub południowym, jeśli zajdzie taka potrzeba. To dowództwo jest do spraw właśnie wsparcia logistycznego i ciągłego podtrzymywania operacji. To świadczy o tym, że NATO przywiązuje do tego uwagę. Mało tego, utworzono zostanie kolejne dowództwo operacyjne w Norfolk, które to dowództwo zabezpiecza bezpieczeństwo szlaków atlantyckich, przemieszczania się po tych szlakach, nie tylko sił wzmocnionych, ale zabezpieczenie systemu infrastruktury, która się mieści pod wodą. To też świadczy o tym, że NATO przywiązuje do tego uwagę. Sumując, 1 300 000 żołnierzy, które w przyszłości chce otworzyć Federacja Rosyjska, jeśli mają takie zamiary, być może im się to uda, ale to będzie proces długotrwały. My jako tutaj państwo frontowe, no nie tylko my, bo kraje bałtyckie, ale również i Rumunia, Bułgaria na tamtym kierunku południowym, bo przecież Morze Czarne stało się de facto akwenem prowadzenia działań bojowych, dajemy sobie z tego sprawę i państwa sojuszu również do tego uwagę przywiązują, nie tylko wzmacniając swoje siły, ale zwiększając wydatki na cele obronne. Ten wskaźnik 2.0, taki niepisany, które państwa natowskie powinny przekraczać, powinny uzyskiwać w celach zwiększenia swoich systemów obronnościowych, już przez wiele państw jest wypełnianych, ba, przez niektóre państwa jest przekraczany. No Niemcy jeszcze mają troszeczkę lekki do odrobienia, mają 1.4, ale do niedawna mieli 1.1. To już też o czym świadczy, bo PKB Niemiec, a PKB na przykład Polski czy Albanii, to daje różnicę, prawda? Niemniej jednak widzimy tutaj ten trend jednak wzmacniania wszystkiego. Rzecz w tym, że to też prowadzi do pewnego rodzaju eskalacji napięcia i wzmocnienia tych nastrojów zimnowojennych, bo ten teren i ten rejon jest bardzo istotny dla nas, Europejczyków, ale nie możemy zapominać o Dalekim Wschodzie, o Indo-Pacyfiku. Rosjanie mogą sobie na to teraz pozwolić, bo mają w jakiś sposób zabezpieczony ten swój rejon dalekowschodni, bo ich współpraca z Chinami intensyfikuje się. Kolejne wizyty Putina czy Xi Jinpinga w Federacji Rosyjskiej świadczy o tym, że oni ten kierunek dalekowschodni sobie odpuścili. Ale pamiętajmy o tym, że de facto Rosjanie mają zagrożenie z kierunku południowo-wschodniego. Te ich republiki południowo-wschodnie, republiki kaukaskie, Czeczenia, Dagestan, Inguszetia, to jest też kocioł, który może wybuchnąć lada moment. I tutaj Rosjanie liczą się z tym zagrożeniem. Dlatego też uważam, że musimy na to patrzeć, musimy wzmacniać swoje systemy, nie możemy tego lekceważyć, ale nie widzę jakiegoś zagrożenia w przeciągu następnych 5 do 8 lat, zresztą o tym mówią wszyscy analitycy, bo odbudowanie potencjału, szczególnie wojsk lądowych, będzie trwało, mimo tego, że przemysł obronny Federacji Rosyjskiej przeszedł na system wojenny, ale produkują dalej niezbyt zaawansowane technologicznie systemy. No, oni oczywiście mają dostęp do tych mikroprocesorów, do chipów, do optoelektroniki w jakiś sposób przemycanych, ale nie już w takiej ilości, jak mieli to wcześniej, przed wybuchem konfliktu. I ten sprzęt nie ma takiej jakości, jaką by chciało by się widzieć na polu, współczesnym polu walki. Także tak to dzisiaj oceniam.
Ja mam bardzo wiele pytań, panie generale, do tego, co pan powiedział. Zacznę może od takiego nieoczywistego, to znaczy, czy pan, jako właśnie osoba, która ma niezwykle bogate doświadczenie, też w dowodzeniu polską armią, w pracy w strukturach NATO, uważa rzeczywiście, że my powinniśmy dalej wspierać Ukrainę i że to jest w interesie Polski, to wsparcie też wojskowe, militarne, zarówno ze strony polskiej, jak i ze strony sojuszników?
No, każdy, nawet nie będący strategiem wojskowym czy dowództwem, jeśli spojrzy na mapę, to istnieje coś takiego w strategii wojskowej jak przestrzeń operacyjna, głębia operacyjna. Więc jak spojrzymy na mapę, to widzimy, że odległość od na przykład Zaporoża do Lwowa to około 1000 kilometrów. Więc żeby 1000 kilometrów nawet przejechać w sposób pokojowy, to kilkanaście godzin, 3-4 dni nawet można stracić. Ale w walkach to jest bardzo dużo. Daje to czas, tą głębię operacyjną na to, żeby się przygotować do obrony, ale również do wykonania pewnych uderzeń uprzedzających na przeciwnika, który się rozwija. To jest po pierwsze. Ale po drugie, tak z czysto politycznego punktu widzenia i współczesnych stosunków międzynarodowych, użycie siły w stosunkach międzynarodowych, złamanie integralności terytorialnej jakiekolwiek państwa, czy to będzie Albania, czy to będzie Ukraina, czy Polska, jest przestępstwem. W związku z tym zależy nam na pokojowym współistnieniu, zależy nam na to, że Ukraina, która z tak wielkim bólem uzyskała tą niepodległość, żeby ją umacniała, żeby rozwijała swoje społeczeństwo obywatelskie, żeby struktury korupcyjne, oligarchiczne były stopniowo likwidowane, bo to się tego nie zrobi z dnia na dzień, co jest zresztą jedną z przyczyn, że ta pomoc Kongresu Amerykańskiego jest też tak troszeczkę wstrzemięźliwie dawana ostatnio i co jest zarzutem republikanów w stosunku do demokratów. Widzimy zresztą, że nieprzypadkowo 4 miesiące temu Zełenski zwolnił wszystkich, ale to wszystkich komendantów, ich naszych odpowiedników wojskowych komend uzupełnień, bo nas to się nazywa Wojskowe Centrum Rekrutacyjne obecnie, ale wcześniej to była Wojskowe Komendy Uzupełnień. Widzimy zresztą po liczbie tychże ludzi, mężczyzn ukraińskich w wieku od 19 do 60 lat, którzy są na Zachodzie, nie tylko w Polsce. Ocenia się, że około 400 tysięcy tych obywateli jest. To znaczy co? No, ja rozumiem kobiety z dziećmi lub mężczyzn, którzy nie są zdolni albo są opiekunami, no ale 400 tysięcy to jest duża liczba, więc to było też powodem, że zastanowiono się, kto ich zwolnił, w jaki sposób oni się udali. No, to jest też element korupcyjny. Także sumując, uważam, że w naszym interesie, w interesie nie tylko Polski, ale i Europy, jest to, żeby Ukraina dalej się broniła, żeby w miarę możliwości odzyskała je tereny i zawarła porozumienie pokojowe, albo a nie zamrożenie konfliktu, którego gwarantem byłyby mocarstwa światowe, bo każde porozumienie musi mieć swoich gwarantów. Ale nie żeby to było porozumienie na rzecz, albo traktat na wzór traktatu wersalskiego, który później rodził dalsze konflikty, tylko żeby to było takie porozumienie, które by ewentualnie satysfakcjonowało dwie strony. Ale to wymaga negocjacji i takie negocjacje gdzieś tam się za sceną wielką polityki toczą. Jestem głęboko o tym przekonany. Tylko jak mówię, to musi być wola dwóch stron. Może coś takiego, jak kiedyś wynegocjowali ziemia za pokój, ale nie wiem, czy to jest, jest to obecnie możliwe w przypadku Ukrainy. Sumując, wolna Ukraina, Ukraina zarządzana przez swoich obywateli, przez swoje władze polityczne, jest w interesie nie tylko Polski, ale całego świata.
Prezydent Joe Biden powiedział w środę, że jeżeli Rosja zajmie Ukrainę, to się nie zatrzyma, to zaatakuje któregoś z sojuszników NATO. I oczywiście zaraz potem dodał, to zresztą dokładnie to, co pan powiedział we wcześniejszej wypowiedzi, że w takiej sytuacji Stany Zjednoczone będą oczywiście musiały wejść do wojny i żołnierze amerykańscy staną naprzeciw żołnierzy rosyjskich. Oczywiście to jest wypowiedź, która też miała zmotywować republikanów do tego, żeby oni przekazali tą kolejną transzę pomocy, żeby się zgodzili na przekazanie tej transzy, przegłosowali. To się oczywiście nie udało, ale jak pan sądzi, czy rzeczywiście w przyszłości, bo właśnie rozmawiamy o nie o tym, co teraz, ale o takim planowaniu na lata do przodu, bo też tak chyba Rosja planuje zazwyczaj na lata do przodu. Jest jakieś ryzyko, gdyby Rosjanie wygrali wojnę w Ukrainie, że zaatakują niekoniecznie Polskę, ale właśnie któryś z krajów bałtyckich, czy choćby Finlandię, bo teraz przecież na granicy z Finlandią też sporo się dzieje, tak jak wcześniej na polskiej granicy.
Ja myślę, że mimo tego szaleństwa Putina i tej ryzykownej decyzji, którą on podjął niemal dwa lata temu, sądząc, że on tak z marszu sobie zajmie Ukrainę, zresztą widzieliśmy, że oni wchodzili do tą Ukrainę, mimo że mieli te 250 tysięcy tamtych żołnierzy na 8 kierunkach operacyjnych, niemal z marszu. Oni byli w ugrupowaniu marszowym, a nie bojowym. I jak to się skończyło, to widzimy. Z krajem rzekomo, który był takim niczym, jakieś hachły, jak oni to mówili, prawda, który był według wszystkich klasyfikacji 22 krajem, jeśli chodzi o systemy obronne i nie mogą sobie poradzić przez dwa lata. Więc i widzimy w ogóle, że Ukraina prowadzi tą operację obronną, czasami zaczepną, niemal bez lotnictwa, gdzie lotnictwo jest jednym z wyznaczników wsparcia wojsk lądowych na współczesnym polu walki, a przewaga lotnicza państw natowskich jest tak olbrzymia, i przewagą nowoczesnych systemów walki, że Rosjanie się nie poważą w swoich kalkulacjach uderzenie na jakiekolwiek państwa natowskie. Widząc już teraz determinację i wzmocnienie tejże flanki wschodniej, zdają sobie sprawę z tego, że będzie to walka nie z Łotwą, Litwą, Polską, tylko z sojuszem wcześniej czy później. Oczywiście ten straszak broni nuklearnej cały czas jest z tyłu głowy, ale z drugiej strony widzimy, że jedna i druga strona posiada broń nuklearną i jeśli by któraś użyła, to ta spirala może się nakręcić. Zresztą tym wszystkim są również i Chiny, i Xi Jinping, który powiedział, że użycie broni nuklearnej nakręci spiralę, której nie da się zatrzymać. Jedynym krajem, którym się liczy w tej chwili Federacja Rosyjska, to są Chiny, no i też, co by nie mówić, Stany Zjednoczone. Tak samo jak Izrael liczy się tylko ze Stanami Zjednoczonymi i z jego głosem w sprawie tego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Ale wracając jeszcze do tej sytuacji bezpieczeństwa, widzimy, że Ukraina była w centrum uwagi niemal i jest w centrum uwagi niemal od dwóch lat, ale ona, to centrum uwagi zaczyna się, ta optyka zaczyna się zwracać w innym kierunku. Widzimy, że ten konflikt regionalny, wszystko robiliśmy i społeczeństwo międzynarodowe, żeby ten regionalny nie przerodził się w konflikt ponadregionalny, a później w globalny, o czym zresztą powiedział prezydent Biden, że gdyby doszło do konfliktu tego, to na to się włączy, mamy konflikt globalny. Ale widzimy nawet, jaki ten konflikt lokalny, Palestyna-Izrael, przerada się w konflikt regionalny, bo już zaczynają się włączać państwa typu Jemen ze swoją organizacją Houthi i tam jest bardzo silny wpływ Iranu i obecność lotniskowców w Zatoce Perskiej na Morzu Śródziemnym trochę studzi te nastroje, więc wszystko się robi, aby ten konflikt regionalny nie przerodził się w globalny. A w tym wszystkim w tle widzimy Chiny i widzimy również Koreę Północną, która dalej prowadzi próby z rakietami, z przenoszeniem broni jądrowej. Więc widzimy, świat jest troszeczkę tak jakby no nie na krawędzi, ale świat jest w sytuacji napięcia bardzo dużego. I teraz odpowiedzialnością mocarstw światowych, mówię również tutaj o mocarstwie światowym, jakie są Chiny, mówię o Stanach Zjednoczonych oczywiście, ale i Rosji, bo co byśmy nie mówili, Rosja jest potęgą, jeśli chodzi o broń nuklearną. Geograficznie to jest największe państwo świata. Zasoby naturalne są olbrzymie. Teraz pewna jakaś odpowiedzialność spoczywa również na politykach rosyjskich, którzy wcześniej czy później muszą sobie zdać sprawę z tego, że ich agresja na Ukrainę wzbudziła bardzo duży niepokój społeczeństwa światowego i oni są również tutaj widzą efekty tego, bo i sankcje, które są nałożone, jak którzy niektórzy mówią, że one nie działają. One na dłuższą metę działają, bo społeczeństwo rosyjskie czuje to zubożenie na sobie również, chociaż nie dociera to jeszcze do szerokiej świadomości obywateli rosyjskich, ale wcześniej czy później dotrze. Więc uważam, że ta pomoc, te wyłączenie tej wtyczki nie nastąpi. Oczywiście to jest, zaczyna się taki dany proces przedwyborczy już w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i najgorsze, co by miało się stać, to gdyby kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych, kim on nie będzie, czy to będzie demokrata Biden, czy ktoś z jego obozu, czy republikanin, gdyby przeważyły ta optyka zatrzymania pomocy dla Ukrainy, bo w ślad za tym mogą pójść również i inne kraje, szczególnie kraje europejskie, bo tutaj widzimy, że niekwestionowym przywódcą są Stany Zjednoczone.
Tak, no tutaj nie da się ukryć, że chyba bez pomocy Stanów Zjednoczonych po prostu Ukraina by w pewnym momencie musiała tę wojnę przerwać, walkę przerwać, bo zabrakłoby wszystkiego tego, co jest do wojny, do prowadzenia wojny potrzebne, od amunicji po sprzęt. Jednak Rosja cały czas dostarcza ten sprzęt i tą amunicję na front. Tutaj cały czas nie stało się to, co wieszczyło wiele osób, na co liczyło wiele osób, że ta gospodarka rosyjska po prostu nie da rady i przestanie dostarczać właśnie ten nowy sprzęt na... Po prostu straty będą większe niż to, co jest dostarczane na sprzęt. My widzimy, że już nie tylko wyrównywane są te straty, sprzętowe zwłaszcza. Oczywiście ten sprzęt jest starszy, ale widzimy również, że już podobno od czerwca tego roku udaje się Rosjanom dostarczać więcej tego sprzętu i więcej żołnierzy. Tak zresztą też Rosjanie mówią, pytanie, czy to jest prawda, ale chciałem zapytać pana, jak pan ocenia właśnie obecną sytuację na Ukrainie, bo rzeczywiście po tej kontrofensywie, która zakończyła się, powiedzmy sobie wprost, klęską, mamy inicjatywę rosyjską na froncie. Czy mamy się spodziewać, pana zdaniem, panie generale, jakiejś ofensywy rosyjskiej zimą?
Tak, zima to jest okres, gdzie raczej nie sprzyja prowadzeniu działań ofensywnych. Niemniej jednak Rosjanie zgromadzili trochę sił i środków, szczególnie na kierunku północno-wschodnim. Również i pomoc Korei Północnej, jeśli chodzi o systemy amunicyjne, kalibr 122-152, oni tam mieli olbrzymie zapasy tego wszystkiego. Tam oczywiście ta amunicja jest kiepskiej jakości, tam co dziesiąty pocisk nie dolatuje, gdzie trzeba, albo w ogóle jest niezdatny do użytku, bo te pociski w milionach ton leżały w magazynach zgromadzone przy strefie zdemilitaryzowanej i to wszystko wagonami szło przez cały ten rejon od Syberii do południowo-zachodniej Rosji, do Rostowa nad Donem, gdzie jest głównym hubem logistycznym i teraz dystrybuowane jest to na stanowiska ogniowe. Niemniej jednak widzimy próby przełamania kierunku na Awdiejewkę, która była już takim punktem albo dla znakiem politycznym, jak Bachmut, dla Federacji Rosyjskiej, żeby to zdobyć, żeby ogłosić jakiś sukces. Widzimy próby przełamania na kierunku południowym od Zaporoża, ale widzimy również kąsanie bardzo celne celów na Krymie przez Ukrainę. Kolejne ataki na Most Kerczeński. Nie są to oczywiście wyznaczniki jakiejś operacji. Widzimy również próby zdobycia przyczółku na południu, pod Chersoniem, przejścia przez Dniepr. Dniepr stanowi taką magiczną chyba linię teraz i myślę, że na tej linii Rosjanie, Ukraińcy sobie zorganizują silną obronę. Koncentrują się również na obronie przeciwlotniczej swoich miast i obiektów administracyjnych i stąd potrzeba duża ilość rakiet do systemów, które już mają i które opanowali, prawda? Rakiet przeciwlotniczej, do zwalczania tych roi dronów, które też są już unowocześniane, częściowo trudno wykrywalne do uderzeń kinetycznych, ale i niekinetycznych, czyli systemami uderzenia radioelektronicznego. Rosjanie też usprawnili swój system dowodzenia w pewnym momencie. No stanowi to jakiś element zwiększonego zagrożenia, ale z drugiej strony mamy determinację olbrzymią Ukraińców. No nie służy tej determinacji oczywiście jakiś tam, jak słyszymy, drobny spór pomiędzy przywództwem politycznym, a przywództwem wojskowym, bo że on jest wyolbrzymiany, ja nie wiem, nie wydaje mi się i my nie rolą naszych komentatorów jest tutaj nie jesteśmy na linii frontu, nie znamy tego wnętrza polityki, ale niekwestionowanym przywództwem państwa ukraińskiego jest prezydent Zełenski. Gdyby nie jego postawa, gdyby nie jego przekonanie, gdyby nie jego z gorące przekonywanie Zachodu, jego wystąpienia, jego leadership od samego początku, Ukrainy by dzisiaj nie było, to wszyscy wiemy. Gdyby on znalazł schronienie bezpieczne, mu proponowano w ciągu przez pierwszych dwóch tygodni wojny, to nie wiem, czy determinacja obrońców byłaby taka, jaka jest. Oczywiście generał Załużny też posiada olbrzymi autorytet wśród żołnierzy i pewne jego rozżalenie wynika z tego, że być może został w jakiś sposób przekonany przez siły polityczne, że ma prowadzić tą ofensywę na kierunku takim, na którym prowadził, a niekoniecznie można było to robić tam. Być może, że rozproszenie częściowo sił, które nastąpiło, widzieliśmy to, nie było takiego center of gravity, głównego uderzenia. Brak tego powodzenia też spowodowało pewne zniechęcenie, ale również i wśród przywództwa wojskowego Ukrainy, bo przecież generał dowódca wojsk lądowych ma nieco inne zdanie, tak to zawsze bywa, ale takie rzeczy nie powinny wychodzić na zewnątrz, a skoro gdzieś tam coś było i czy ten wywiad, który udzielił generał dowódca, szef sztabu generalnego, generał Załużny, dla mediów zachodnich, może on też w jakiś sposób podsycił te nastroje. Być może politycy, celem polityków też jest takie podgrzanie, to jest niezupełnie niepotrzebne. W takiej sytuacji kryzysowej i wojny jest zawsze jedność dowodzenia i jedność wysiłku muszą iść w parze. O tym, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, wszyscy wiemy, było od samego początku. Kolejna zima się zbliża. Nie sądzę, żeby Rosjanie przeprowadzili jakąś skuteczną ofensywę na szeroką skalę z wyjściem na głębię operacyjną, okrężenie wojsk ukraińskich, które znajdują się w obronie. To raczej jest niemożliwe przy ich obecnym systemach zarządzania, dowodzenia pola walki i ja jednak bardzo umiarkowanym wsparciem lotniczym, bo nie widzimy tutaj takiego bardzo zaangażowanego wsparcia lotniczego z precyzyjnymi uderzeniami na wszystkie obiekty, które są w głębi, oprócz oczywiście uderzeń rakietowych. Były takie próby na samym początku operacji, ale do końca im się to nie udało. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca.
Mhm. Właśnie powiedział Pan o tych konfliktach, to niestety ostatnio wypływa do mediów i to, co wcześniej Pan mówił, kwestia rekrutów, którzy niestety, ale uciekają, znaczy uciekali przede wszystkim wcześniej, ale z tego, co wiem, to niestety dalej takie sytuacje się zdarzają. To ma chyba bardzo destrukcyjny wpływ. To będzie też źle wpływało na morale żołnierzy na froncie, prawda? Bo to jeżeli żołnierze siedzą w okopach, tak jak ja też z nimi rozmawiam, no to rzeczywiście to chyba nie za dobrze wpływa, kiedy widzą, że są jakieś spory na górze, no a przede wszystkim kiedy słyszą o tym, że część ludzi od tego obowiązku, któremu oni rzeczywiście się oddają, ryzykując życiem, często tracąc zdrowie, no poświęcając też swoje życie prywatne, ktoś się po prostu uchyla od tego obowiązku. To będzie miało duży wpływ na morale żołnierzy, prawda?
Tak, to ma wpływ, to widzimy, ale z drugiej strony takie informacje, że szefowie WKU zostali zatrzymani, zwolnieni, ukarani, to też podwyższa morale, ale jeszcze powinna być taka sytuacja, nie wiem, czy oni zastosują ten manewr, bo każde państwo, na terenie którego znajdują się obywatele, którzy mogą podlegać obowiązkowi służby albo ich zdrowotny poziom zdrowia pozwala im na to, oni nie mogą być oficjalnie wydaleni z tego kraju, Polski, Niemiec czy tam innego kraju, ale mogą być wydaleni, jeśli popełnią najdrobniejsze przestępstwo. Mogą być odstawieni do granicy, czyli tak zwana ekstradycja, prawda? I myślę, że państwa demokratyczne stosują taką procedurę. My o tym nie wiemy, ale takie przypadki powinny być również przez Ukraińców nagłaśniane przez władze ukraińskie, że oto mamy z powrotem tych obywateli i dzisiaj oni idą do służby, żeby was pomóc. Jedną dobrą rzecz, którą stosują, to pan na pewno potwierdzi, że Ukraińcy w miarę możliwości prowadzą rotację tych jednostek wojskowych, które są jednostek frontowych, żeby oni w jakiś sposób odtworzyli swoją zdolność, szczególnie w tej sferze psychologicznej. Ja miałem możliwość do spotkania się z żołnierzami tu w Polsce, którzy walczyli i w Mariupolu, i w Bachmucie. Oni mają tu swoje rodziny, nie powiem, gdzie to było, w którym miejscu. Rozmawiałem z nimi, to częściowo to biorą sił specjalnych, ponieważ ja się też wywodzę, mam background z tego kierunku, rozumiem, co oni tam czują. Widziałem, oni z takim przejęciem o tym opowiadali i już po tym tygodniu się cieszyli, że wracają z powrotem do swoich kolegów. To też o tym świadczy.
Tak, to jest też rzeczywiście ciekawe, że dalej jest bardzo duża część w tej armii ukraińskiej, zwłaszcza tych ochotników z początku wojny, czy kontraktowych żołnierzy, którzy no, mają niezachwiane morale i oni chcą być na froncie. Tutaj, jeżeli już, to morale może być niższe u, no, u tych żołnierzy mobilizowanych. Ale właśnie, mówi się, panie generale, że przy takiej dużej wojnie, przy takiej wojnie na pełną skalę, zaczynają ją żołnierze kontraktowi, a kończą później właśnie pracownicy, różni kierowcy, różni piekarze i tak dalej. Takie było powiedzenie, prawda, że to zwykli ludzie, którzy później trafiają do armii, kończą tę wojnę. I widzimy, że ta armia rosyjska, no niestety, ale nie wiem w jaki sposób, ale tą mobilizację dobrze raczej prowadzi w tej chwili, no a przede wszystkim zaczyna zmieniać, tak jak pan powiedział, struktury dowodzenia. Czy to nie jest tak, że musimy się obawiać tego, że ta armia rosyjska się rozwija, że cały czas jednak wyciąga wnioski, że zaczęła z jakiegoś bardzo niskiego pułapu tą operację, tę wojnę w Ukrainie, a teraz jednak rzeczywiście ktoś na górze tam te wnioski wyciągnął i ta armia po prostu wyjdzie z tej wojny, może uszczuplona o sprzęt, ale jednak jeśli chodzi o żołnierzy, to silniejsza i z jakimiś doświadczeniami, które niestety, ale posłużą armii rosyjskiej.
Na pewno wyciągają wnioski, ale system szkolenia jest osłabiony, bo ośrodki szkoleniowe są wypatroszone z instruktorów doświadczonych tych, u nich, jak to mówią, praporczyków, chorążych i oficerów młodszych stopni, którzy ich szkolili. Oni są na froncie. Na pewno, bo musimy pamiętać, że system dowodzenia to struktura dowodzenia, organizacja dowodzenia, środki dowodzenia, prawda, i relacje pomiędzy poszczególnymi dowódcami, dowództwami taktycznym, operacyjnym i tym na najniższym szczeblu. I to zarządzanie pola walką wynika właśnie ze struktur i organizacji systemu dowodzenia. Ten system dowodzenia u Rosjan zawsze szwankował, od II wojny światowej liczyła się masa. Brak było systemu łączności, systemu wsparcia, współdziałania i tak dalej. I to Rosjanie próbują uzdrowić. Niestety to wymaga czasu, bo dzisiaj ci starsi oficerowie, ta generacja tych generałów, tych starszych jeszcze, którzy byli przekonani, że to masą, artyleria, lotnictwo, prawda, czołgi, to też się wykruszyło. Mnóstwo widzieliśmy, że rosyjscy generałowie też w wyniku tego kiepskiej organizacji systemu dowodzenia, braku łączności analogowej czy cyfrowej, przepraszam, posługiwali się telefonami komórkowymi, emitowali dużą ilość środków łączności elektromagnetycznej. To powodowało ich łatwe wykrycie, nakrycie ogniem i ginęli ci rosyjscy generałowie, chyba ich tam już 8 zginęło w różnych przypadkach. Pomór był, tak? To mówili tak. Nawet, że zabój tego rosyjskiego generała jest chyba tak samo niebezpieczny jak księgowego w Polskim Ładzie, ale oni chociaż nie ginęli pod ogniem, tylko w innych systemach. Natomiast tutaj dzisiaj widzimy, że ci młodsi oficerowie zaczynają się szkolić, ale na polu walki. Oprócz tego, że na polu walki się szkoli w tym systemie taktycznym, to trzeba się szkolić w systemie operacyjnym, gdzie widzieć zarządzanie polem walki, gdzie widzieć strategię, gdzie widzieć również topografię i geografię pola walki, szczególnie na tych obszarach otwartych. Bo tego brakuje. Tak samo, ale to dotyczy również strony ukraińskiej. Ukraińska strona również wchodziła do walki z tymi zaprawionymi jeszcze, bo pamiętajmy, że ta wojna się zaczęła już w 2015 roku tak naprawdę. Szkolenie było 4-letnie, również w akademiach i na kursach natowskich. Ale nie wszystkie systemy walki natowskie sprawdzają się na tym kierunku. Jak widzimy, niektóre, każde pole walki daje nowe możliwości, nowe systemy, nawet chociaż sposób użycia artylerii. On jest inny całkowicie od tego, co uczyliśmy w naszych podręcznikach, użycia baterii ogniowej i tak dalej. Widzimy to teraz, zresztą nowe systemy wskazywania celów, samoloty bezzałogowe, drony i tak dalej, systemy kierowania ogniem, które są bardzo skomputeryzowane. To wszystko inaczej wymusza taktykę. I dzisiaj widzimy, że już do walki weszli ci ludzie, którzy powołani zostali z rezerwy, szybko się przeszkolili, ale są to ludzie również młodzi, zdolni, inżynierowie, technicy, ludzie, którzy mają inwencje również. Widzimy, że zejście decyzyjne na polu walki do tego najniższego szczebla i zarządzanie systemem pola walki jest to jeden z elementów, który też stanowi o przewadze, nawet mają mniejszą ilość dostępnych sił. Ja to tak ładnie mówię, ale w terenie to wygląda zupełnie inaczej, jak pan wie. Natomiast no, system zarządzania polem walki, widzenie tego, co może zrobić przeciwnik i co my możemy zrobić, gdzie jest nasz sąsiad, gdzie jest nasze wsparcie, jest bardzo istotne. I dzisiaj istotny, również dla nas bardzo istotny wniosek, który możemy wyciągnąć, to szkolenie na szczeblu taktyczno-operacyjnym, czyli zarządzanie systemem dowodzenia i zarządzaniem pola walki. No i oczywiście obrona cywilna, której my w Polsce tutaj nie mamy. Szczerze to przyznają nawet i politycy, nie mamy zorganizowany w sposób odpowiedni, zintegrowany. I kończąc ten wywód, tak, armia rosyjska się w jakiś sposób zreorganizuje, ale żeby doszła do, no i po Gruzji się reorganizowała, no i co? Tak się zreorganizowała, że widzimy. Tam jest też olbrzymia korupcja, nawet Putin kiedyś przyznał na konferencji w Monachium, że u nas korupcja to jest tak duża, prawie sięga poziomowi temu, co jest w Ukrainie. To było kilka lat temu. W otwarty sposób przyznał to. Także to jest czynnik też demoralizujący, przyznaję.
Niestety, no to jest wschód i to jest coś, o czym my już zapomnieliśmy, że to u nas w ogóle było, a tam to jest na najwyższym poziomie. To są lata doświadczeń w tej kwestii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent właśnie Federacji Rosyjskiej, zapowiedział, że w ramach tego zwiększenia, przynajmniej na papierze, armii rosyjskiej w 2024 roku zostaną sformowane jeden korpus armijny, 7 dywizji, 19 brygad, 49 pułków i jeśli chodzi o flotę, jedna flotylla. Czy pan myśli, że to w ogóle są zapowiedzi realne, czy to jest wszystko rzeczywiście na papierze? I
nie,
chodzi
to,
o takie realne... Tak.
Przerwę panu od razu. Tak jak panu powiedziałem, już stara zasada mówiła, że ten, kto decyduje o kadrach i o pieniądzach, o kasie, decyduje o tym, czy mamy sukces. Do prowadzenia wojny, jak mówił Napoleon, są potrzebne pieniądze, jeszcze raz pieniądze, ale i ludzie. I teraz to, że ja stworzę korpus czy dywizję, to będzie pudełko, to będzie znaczek, to będzie sztab dowództwa jednostki zabezpieczenia, ale...
I brak
to będzie ten ryż, ale nie będzie tych mięśni, które będą wykonywały. Spójrzmy na budżet obronny Federacji Rosyjskiej, państwa, które chce mieć 1 300 000 żołnierzy. Budżet na przyszły rok planowany jest $108 miliardów. 108 miliardów na armię, która ma mieć 1 300 000. No to panu powiem, że budżet Stanów Zjednoczonych, armii, która ma 850 tysięcy i Gwardię Narodową, która częściowo jest budżetowana spoza budżetu MON-u, czyli Departamentu Obrony, wynosi na ten rok 790 miliardów plus 300 miliardów na operacje poza granicami kraju. Czyli pakiet 1 200 000 000, czyli i pakiet 100 miliardów do Ukrainy z tego budżetu to jest po prostu ułamek, prawda? Tak. I mamy armię, która liczy te 850 tysięcy. Mamy budżet 10-krotnie większy. No to jak można z budżetem $100 miliardów zabezpieczyć armię, która już funkcjonuje, którą trzeba szkolić, zaopatrywać, prowadzić działania obronne i ma 15 tysięcy garnizonów, które trzeba utrzymywać, prawda? No to jest niemożliwe. To można sobie powiedzieć na papierze, że stworzymy tą dywizję, ten korpus, te pułki, oczywiście, ale to będą struktury pudełka, puste pudełka, które trzeba będzie uzupełnić, wyszkolić. Także ja w tych kategoriach to odbieram. Tak samo jak mówili, że to jest korpus armijny, a korpus armijny był złożony z brygad i to niepełnych, a brygady miały batalionowe grupy bojowe. Korpus, według nomenklatury tej operacyjnej, to są przynajmniej 3 dywizje, to są jednostki wsparcia, zabezpieczenia, jest artyleria, obrona przeciwlotnicza, działania psychologiczne, to jest cały system. Korpus powinien liczyć przynajmniej 35 tysięcy żołnierzy, jeśli mówimy o działania w korpusie, jako komponent lądowy sił zbrojnych.
Jasne, czyli to jest po prostu w pewien sposób poza propagandowymi wrzutkami, po prostu to będą oddziały na papierze, one nie będą ukompletowane, nawet nie w pełni, tylko ogólnie rzecz biorąc nawet nie wiemy w jakim stopniu będą ukompletowane, no ale to jest po prostu przede wszystkim taka informacja, że armia rosyjska się rozbija. Ja mam jeszcze pytanie, jak pan uważa, czy Ukraina w tej chwili, może nie teraz, ale po tej zimie na wiosnę, jeżeli dostałaby wsparcie od Zachodu, jest w stanie odzyskiwać rzeczywiście jakieś swoje terytoria, czy raczej już możemy się spodziewać, że będzie się broniła, a jeżeli miałaby odzyskiwać te terytoria, to jakie wsparcie najbardziej Ukrainie jest potrzebne? Czy to rzeczywiście jest lotnictwo, tak jak wiele osób mówi?
Militarnie Ukraina nie jest w stanie rozstrzygnąć tego konfliktu na swoją korzyść, aby odzyskać te terytoria. Ukraina i tak osiągnęła sukces strategiczny, polegając na tym, że jej żywotne interesy nie zostały załamane, czyli mają dalej swoje państwo, mają swoją państwowość, mają swoją administrację, mają władztwo nad swoim państwem, nie mają tylko integralności terytorialnej. Strategicznie Rosja też nie wygrała, nie wygrała. Wtargnęła w bandycki sposób na teren innego państwa, pomordowało ludzi, zniszczyło infrastrukturę i stanęli w pewnym momencie. Wschodnia Ukraina, jak pan wie, ten Donbas, Ługańsk, to jest i tak ludność rosyjska w tej chwili. Tam no nie wiem, może też mają już jakąś niechęć do Rosjan ze względu na to, że wcielają ich do wojska, czy chcą, czy nie chcą, prawda, jako obywateli rosyjskich. Natomiast militarnie nie jest Ukraina w stanie odzyskać swoich terytoriów. To musi być proces polityczny, tak to uważam. A jeśli chodzi o zimę, przetrwają, będzie bardzo ciężka zima, pomoc będzie dalej płynęła z zachodu, może nie w takim stopniu i myślę, że ten pakiet pomocy z kongresu po nowym roku zostanie odblokowany.
Tak pan uważa, że rzeczywiście to zostanie odblokowane?
Tak uważam. Jestem optymistą tutaj w tym względzie i siły, ja tam znam paru kongresmenów i republikańskich i demokratycznych i myślę, że te nastroje na razie takie są podsycane ze względu na to, że tak, no mamy nowego speakera kongresu. Ta osoba jeszcze nie jest tak bardzo przekonująca, nie buduje tego wszystkiego. No myślę, że administracja Bidena też nad tym pracuje, aby przekonać jednak kongres w celu udzielenia tej pomocy, tych 61 miliardów.
Mhm. No i też chyba republikanie teraz zaczęli tego tematu używać jako takiego argumentu w sporze politycznym. Tutaj się pojawiły te informacje.
Tak. Krajowi, a sami mamy napływ uchodźców z południa. To jest tak, jak never ending story z tym murem w Meksyku, tak samo jak never ending story to jest konflikt palestyńsko-izraelski. No, na nieszczęście giną tam ludzie, no i to jest najbardziej niepokojące, ludność cywilna jest ofiarami tego wszystkiego. Mhm.
No właśnie, jak skoro już pan do tego nawiązał, to uważa pan, że ten taki, może nawet nie konflikt, ale tą eskalację w Gazie, bo byłem niedawno w Izraelu, uważa pan, że rzeczywiście i w Palestynie też, ale uważa pan, że ten konflikt można jakoś może nie zakończyć w tej chwili, bo o tym trudno mówić, ale wygasić, jak Izrael mógłby to zrobić? Czy ta operacja, którą on prowadzi w tej chwili, ona ma jakiś sens, czy to jednak, jak wiele osób krytykuje, jest po prostu niepotrzebna eskalacja przemocy i w ten sposób się Hamasu nie pokona? Pokona się?
No trzeba utrącić jądro przywództwa, to jądro znajduje się w Katarze na przykład i tam biuro mają też w Damaszku. Można to było zrobić takimi metodami, jak postąpiono po zamachu w Monachium, albo również próba wyeliminowania niektórych naukowców irańskich, którzy pracowali nad wzbogacaniem uranu. No nie wiem, nie zrobiono tego. No dzisiaj celem jednym to jest, tym celem tej operacji to jest zlikwidowanie Hamasu i uwolnienie zakładników. I ani jeden, ani drugi cel do końca się nie udaje. To jądro Hamasu, tak jak powiedziałem, to przywództwo znajduje się gdzie indziej. No jednak Izrael prowadząc tę operację używa z nadmierną siłą lotnictwa, które dewastuje nie tylko Gaza City, ale również inne obiekty. I tutaj widzimy, że Amerykanie bardzo mocno nalegają, żeby to zrobić w inny sposób, żeby to zakończyć, ponieważ może to przerodzić ta intyfada w intyfadę świata arabskiego. Widzimy, że już się włączają te nastroje antyizraelskie, są bardzo silne już w krajach europejskich. A gdyby wszystkie kraje islamu do tego się włączyły, no to sytuacja będzie bardzo, bardzo niebezpieczna. Także uważam, że trzeba to jak najszybciej zakończyć, zawrzeć tam porozumienie, wycofać te wojska i niech dalej autonomia palestyńska rządzi się swoimi prawami, ale tymi, które są respektowane przez obydwie strony.
Czyli można powiedzieć, popiera pan rozwiązanie dwupaństwowe w tym wypadku?
No, póki co innego nie mamy. Palestyńczyków nikt nie chce przyjąć, jak pan wie. Ani ich tak. Nie chce przyjąć Egipt, bo obawia się Bractwa Muzułmańskiego, ani chce ich przyjąć Jordania, która już miała z nimi doświadczenia w latach 80. z Arafatem, kiedy to policja muzułmańska na wielbłądach jordańska zmasakrowała ich w obozach i Arafat wyprowadził ten lud do Libanu. I to się zakończyło znowu wojną w Libanie kolejną. Także widzimy, że Palestyńczyków nikt nie chce. Chętnie dają pieniądze, bogate kraje arabskie, ale przyjąć ich nikt nie chce.
No tak.
No, gdzie oni pójdą? Do Boże? Nie, no muszą tam żyć.
No tak. A są ich miliony, więc 3 miliony w autonomii palestyńskiej.
A są ich miliony, oczywiście część z nich poleci w świat, część z nich wyjedzie tak czy inaczej, czy to przez Egipt, czy przez inne kraje. No i zalew tego będziemy mieli również w Europie. To też stanowi pewien problem dla nas, bo jeśli oni by się asymilowali, to tak, ale jeśli by oni tworzyli bojówki, organizacje i cały czas byli w tym narodem uciskanym, który pała rządom odwetu do kultury zachodniej, to stanowi jakiś problem.
Jasne. Jeszcze wracając do kwestii Ukrainy, chciałem zapytać, bo tutaj w Polsce trwa dyskusja od miesięcy, jak ma wyglądać polska armia, no też w kontekście doświadczeń ukraińskich z tej wojny, ale też przede wszystkim pana doświadczeń. Jak ma wyglądać polska armia, panie generale, w przyszłości? Ile ona przede wszystkim ma liczyć żołnierzy? To są realne zapowiedzi o 300 tysiącach, czy raczej może ta armia powinna być mniejsza, ale w inny sposób zorganizowana? Jak pan to postrzega?
Wie pan, ja jestem byłym żołnierzem, nie chcę być politykiem, który wychodzi rano albo pisze na Twitterze, że mam mieć 300 tysięcy, a może 350, a może 400. To wszystko musi wyjść z odpowiedniej organizacji, z symulacji systemu bezpieczeństwa zbiorowego, w którym się znajdujemy. Oczywiście musimy stworzyć wiarygodne siły zbrojne, dobrze uzbrojone, dobrze wyposażone i dobrze dowodzone, wkomponowane w system bezpieczeństwa zbiorowego. Uważam, że tak dzisiaj rzucić 200 tysięcy, no optymalnie byłoby, bo patrząc na demografię nawet i na sprawy socjologiczne, nie jesteśmy w stanie mieć armii 300-tysięcznej. Oczywiście należy wzmocnić nasze system bezpieczeństwa. Kierunek zakupów i modernizacji jest dobry, tylko to trzeba też teraz przepatrzeć wszystkie te umowy. Trzeba spojrzeć, czy takie ilości są nam potrzebne, czy w modernizacji nie zapominamy o przemyśle obronnym polskim, o możliwości produkcji amunicji i systemu walki do tego wszystkiego, bo widzimy, jak to jest istotne, o rozmieszczeniu organizacyjnym poszczególnych jednostek, czyli doktryna, organizacja, technologia, szkolenie, wyposażenie i facilities, czyli te wszystkie jednostki, ośrodki szkoleniowe, poligony, bazy, to wszystko musi być integrowane. Mamy ośrodek gier i symulacji komputerowych i gier wojennych w Rembertowie. Prowadzimy pewne dane. Amerykanie wrzucili w ten ośrodek kilka lat temu około 100 milionów dolarów. Trzeba go szeroko wykorzystać. Mamy bardzo mądrych różnych sztabowców, planistów. Mamy w końcu Sztab Generalny Wojska Polskiego. Tam są zarządy, które się tym zajmują, które opracowują plan modernizacji technicznej. Tylko trzeba tych ludzi słuchać. Obecny minister przyjmuje, czy przyszły minister przyjmuje bardzo dobry kierunek, bo mówi, zrobimy audyt bardzo uważny. Nie wycofujemy się z zawartych kontraktów, tylko musimy je przepatrzyć. I bardzo dobrze, bo powiedzmy 800 systemów HIMARS, czyli te 500 HIMARS-ów i te HUNMO, 800 to daje około 11 brygad artylerii, przepraszam bardzo. Jedna brygada artylerii dalekiego zasięgu to na jedną dywizję ogólnowojskową. Mamy tych dywizji 4, mamy mieć piątą jeszcze. No to przepraszam, a co pozostałymi 6 zrobimy? Gdzie one będą? W magazynach i będą tam tkwiły? Musimy wyszkolić 20 tysięcy artylerzystów. To nie taki jak Guswik, ładuj, odpal, tylko to są systemy cyfrowe, to są systemy, które... I to są ludzie, którzy muszą znać geografię, topografię, geodezję. Trzeba to szkolić gdzieś, trzeba mieć ośrodki szkoleniowe. Tworzymy te ośrodki, to się cieszę. I wzmacniamy nazwę system obrony sojuszniczej. Musimy go wzmocnić. Obronę cywilną musimy wzmocnić. Musimy korzystać bardzo bogate z bazy tej, którą Ukraina zdobyła, bo my mówimy, że jesteśmy przygotowani do wojny, która już była. Nie. Jesteśmy przygotowani do tej, która już była, ale i do tej, która już będzie, bo widzi pan tam elementy pierwszej wojny światowej, ale i nowoczesnej wojny kolejnego wieku. Drony, systemy bezzałogowe, łącznie kosmiczne, wykrywanie celów i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że kierunek, który przyjmie dzisiaj nowy minister z nowym tutaj, powiedzmy sobie, zespołem, powinien iść w tym, aby wzmacniać własny system obronny poprzez uczestnictwo również w systemie bezpieczeństwa zbiorowego i poprzez stworzenie tych wszystkich systemów, które nam dadzą możliwość zarządzania naszym przyszłym polem walki w sposób racjonalny w układzie sojuszniczym, ale mając możliwości w pierwszym etapie ewentualnej interwencji obrony, zanim nie nastąpi wsparcie sił sojuszniczych. I odtwarzanie planów albo filozofii planowania obronnego jest grzechem niewybaczalnym, co niektórzy mają politycy do tego skłonności.
Jasne. A czy pan uważa, że jesteśmy w stanie mieć taką armię, stworzyć taką armię, która będzie odstraszała Rosję przed ewentualnymi jakimiś pomysłami w ogóle? Już nie mówię o samym ataku, ale o pomyśle zaatakowania Polski.
Jesteśmy w stanie i trzeba to robić w sposób taki, powiedziałem, racjonalny. Właśnie systemy odstraszania, artyleria dalekiego zasięgu, lotnictwa, system obrony przeciwlotniczej, to są te priorytety, które musimy określić i żelazną konsekwencją realizować i to powinno być określone w planie modernizacji technicznej, który wynika z planowania obronnego i z programowania obronnego. A to z kolei wynika ze strategii bezpieczeństwa narodowego, po której to wydaje się dyrektywę strategiczno-obronną w części jawnej i tajnej. Pamiętajmy, że ostatnią strategię bezpieczeństwa wydano w roku 2020. Mamy 2023. Może wydarzeń upłynęło. Potrzebny jest strategiczny przegląd bezpieczeństwa narodowego i to jak najszybciej. I myślę, że nowy minister obrony narodowej wspólnie z BBN-em to zarządzi.
No tak, no bo przecież mamy wojnę w Ukrainie od 2000.
Nie tylko, to co się wydarzyło dookoła świata. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wojna hybrydowa za naszą granicą, migracyjne ruchy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się dzieje na naszych oczach.
Jasne. Mam jeszcze pytanie. Kwestia amunicji. Wielu analityków pisze o tym, że Europa jest w pewien sposób pozbawiona właśnie tej podstawowej rzeczy potrzebnej do prowadzenia wojny, amunicji. Za mało jej produkujemy. Od maja mieli Niemcy i Francja dostarczyć, miały Niemcy i Francja dostarczyć Ukrainie 1 000 000 pocisków artyleryjskich 155 mm. Te informacje ostatnie, jakie mamy, są takie, że dostarczyli niewiele, ponad 300 tysięcy. I w tym czasie, jak już pan też wspomniał, panie generale, Korea Północna dostarczyła no przynajmniej 1 000 000 pocisków 122 i 152 mm. Czy rzeczywiście my mamy z tym problem i czy to się da zmienić? Czy zawsze już będzie tak, że te kraje wschodnie będą tutaj górowały nad tymi możliwościami produkcyjnymi, jeśli chodzi o amunicję nad Europą?
No one nie górują może, bo widzieliśmy, że ich linie produkcyjne zostały też wyczerpane albo inaczej. Materiałowo nie byli w stanie tego robić. My mamy możliwości jako Zachód, tylko nie robiliśmy tego, bo nasze gospodarki były przekształcone na produkcję pokojową. Gdybyśmy przeszli na produkcję wojenną, to tak. No naprodukujemy tego mnóstwo i będziemy mieli w magazynach starzejącym się amunicję. Oczywiście produkujemy w tej chwili taką ilość, która zabezpiecza działalność bieżącą, szkoleniową, ale zaczynamy produkować więcej. Budujemy kolejną fabrykę amunicji. Do tego potrzebne są materiały, do tego jest potrzebny miedź, nikiel i inne ładunki miotające. No i niestety trzeba będzie to zwiększać i to się robi, ale nie aż na taki system wojenny. Nie możemy przestawić gospodarek na system wojenny. Myślę, że te ilości, które dostarczamy, trzeba zwiększyć w miarę możliwości nawet i z zapasów bieżących, a jednocześnie dostosować się do produkcji takiej, która by zabezpieczała nasze przyszłe potrzeby.
A jak pan uważa, jaki jest cel w tej chwili Rosji tak naprawdę w tym, co robi na Ukrainie? Jaki jest cel tej wojny dla Rosjan w tej chwili?
Zawsze mamy cel polityczny i cel militarny. Celem militarnym było opanowanie Ukrainy, a celem politycznym demilitaryzacja, denazyfikacja, zmiana struktury, architektury bezpieczeństwa w Europie. Żaden z tych celów politycznych Putinowi nie wyszedł. Nie zdenazyfikował, wręcz odwrotnie, zderusyfikował Ukrainę. Nie zdemilitaryzował, wręcz odwrotnie. Ukraina jest najbardziej zmilitaryzowanym krajem w Europie. I zmienił architekturę bezpieczeństwa, to mu wyszło, bo Europa jest silniejsza poprzez wejście dwóch nowych państw do NATO. Celem politycznym również było zastraszenie społeczeństw zachodnich i to mu się to częściowo udało. Ale jednocześnie wzmocnił determinację Europejczyków do wzmacniania ich systemów obronnych. Dzisiaj na zakończenie tego roku chciałby umocnić społeczeństwo również swoje rosyjskie, że oni wygrywają tę wojnę, że oni tutaj osiągają swoje cele i Ukraina będzie w ich strefie wpływu. To tyle.
Jasne, oczywiście. Panie generale, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa, miałem zaszczyt gościć dzisiaj na kanale pana generała Mieczysława Bieńka.
Dziękuję panu, dziękuję Państwu.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.